Wyobraźmy sobie taką sytuację, spotkanie z kimś, kto 20 lat temu poprzysiągł morderstwo.
Mhm.
A teraz wyobraźmy sobie, że tą osobą jest rodzony brat. Brat, który właśnie maszeruje w naszym kierunku na czele armii, armii liczącej 400 uzbrojonych mężczyzn.
To zdecydowanie nie jest zwykłe spotkanie po latach.
No właśnie. Dzisiejsza dogłębna analiza źródeł zabiera nas w sam środek jednego z po prostu najbardziej napiętych momentów starożytnej literatury.
Zgadza się.
Opieramy się dziś na wykładzie doktora Kennetha Matthewsa o Księdze Rodzaju, a konkretnie o rozdziałach 32 i 33. Dobrze, złóżmy to na czynniki pierwsze.
To świetny materiał do analizy.
Przyjrzymy się temu, jak człowiek, który całe życie polegał na kłamstwie, na jakiejś manipulacji, próbuje nagle wywinąć się od pewnej śmierci. Naszą misją dzisiaj jest zrozumienie, jak taki głęboki kryzys prowokuje absolutną transformację tożsamości.
Wiesz, ten motyw jest tutaj absolutnie centralny. Kiedy analizujemy narrację o patriarchach, Abrahamie, Jakubie czy Józefie, widzimy pewien stały wzorzec. Zawsze pojawia się moment krytyczny.
Taka ściana, z którą muszą się zderzyć.
Dokładnie tak. Zderzenie z murem, gdzie wszystkie dotychczasowe strategie przetrwania po prostu przestają działać. To zderzenie przeszłości, tej nieuniknionej, z obietnicą przyszłości. Przez dwie dekady Jakub budował swoje imperium.
Gromadził stada, założył rodzinę.
O właśnie. Ale nad tym wszystkim nieustannie unosił się cień dawnej zdrady. I teraz ten cień przybiera fizyczną postać Ezawa.
I to z 400 zbrojnymi u boku. Skupmy się przez chwilę na tym kontekście, bo on tłumaczy całą paranoję Jakuba.
Jasne.
On wraca do domu i dowiaduje się, że ten brat, któremu ukradł błogosławieństwo, idzie mu na spotkanie. W realiach starożytnego Bliskiego Wschodu 400 ludzi to nie jest komitet powitalny, prawda?
Zdecydowanie nie. To jest milicja, to siła zbrojna lokalnego watażki.
No więc nic dziwnego, że Jakub wpada w totalną panikę. Zastanówmy się, co on wtedy robi. Robi dokładnie to, co robił przez całe swoje życie. Zaczyna po prostu kombinować.
Tekst bardzo precyzyjnie opisuje ten jego mechanizm obronny. Zanim jeszcze dojdzie do spotkania z Ezawem, napięcie ogromnie rośnie. Jakub po drodze doświadcza zjawiska nadprzyrodzonego, spotyka aniołów.
Mm-hmm.
I nazywa to miejsce Machanaim, co z hebrajskiego znaczy dwa obozy. Ale jego reakcja na to jest na skroś pragmatyczna.
Kopiuje tę nazwę w rzeczywistości, tak?
Pod wpływem terroru dzieli cały swój dobytek, sługi, owce, wielbłądy na dwie grupy.
Logika jest tu, wiesz, no brutalna. Taka czysta optymalizacja strat z arkusza kalkulacyjnego.
Jeśli Ezaw zaatakuje jedną grupę, no to druga ma czas na ucieczkę.
To dość desperackie zarządzanie ryzykiem.
Ale to nie wszystko, bo dochodzi ta słynna fala prezentów. Jakub komponuje gigantyczny dar, ale dzieli go na stada i każe sługom zachować odstępy.
Mhm.
Kiedy czytałam te źródła, od razu przyszła mi do głowy analogia z korporacji. Wyobraźmy sobie kogoś, kto, no powiedzmy, zawalił potężnie projekt. Szef jest wściekły.
No tak.
I zanim dojdzie do spotkania twarzą w twarz, pracownik najpierw wysyła maila z drobnym sukcesem, potem przynosi, nie wiem, drogą kawę, potem wysyła asystenta. To jest taka taktyka na udobruchanie, uśpienie złości falą prezentów.
Bardzo trafne porównanie. Więc rodzi się pytanie o intencje. Czy to nie jest po prostu kolejna sztuczka starego oszusta? Czy on w ogóle przeszedł jakąś zmianę, czy tylko ratuje skórę?
To rodzi ważne pytanie, wokół którego krąży analiza doktora Matthewsa. Bo z zewnątrz to faktycznie wygląda jak manipulacja, ale jest tu pewien specyficzny detal lingwistyczny.
Jaki konkretnie?
Słowo, którego użyto na określenie tego daru, to mencha. I w starożytnym Izraelu to rzadko oznaczało tylko łapówkę. W całym systemie pięcioksięgu to słowo funkcjonuje jako określenie ofiary, zadośćuczynienia.
Aha. Czyli to ma wymiar bardziej religijny lub prawny.
Dokładnie. Kiedy Jakub to wysyła, on nie kupuje bezpieczeństwa. On dokonuje aktu restytucji. Próbuje oddać to, co kiedyś ukradł. Nazywa Ezawa swoim panem, a siebie sługą.
No tak, to jest całkowite odwrócenie tego skradzionego błogosławieństwa. Wtedy przecież to Ezaw miał służyć jemu.
Zgadza się. Do tego dochodzi modlitwa Jakuba. Odwołuje się w niej do Boga, prosi o ratunek, ale co najważniejsze, przyznaje się do własnej niegodności. To pokazuje głęboką pokorę, początek prawdziwej skruchy.
A tutaj zaczyna się robić naprawdę ciekawe. Bo te wszystkie fizyczne przygotowania to jedno, ale prawdziwy problem wcale nie znajduje się na zewnątrz.
Oczywiście, że nie.
Docieramy do potoku Jabłok, cała ta maszyna logistyczna przechodzi przez rzekę, a Jakub zostaje sam. W środku nocy. Jest absolutnie odarty ze wszystkich zewnętrznych zabezpieczeń, prawda?
Tak, to jest literacki majstersztyk tej historii. Mamy niezwykłą grę słów. Imię Jakub, czyli Jakow, potok Jabłok, czyli Jabłoch i słowo na zapasy, Jawech.
Wow, brzmią prawie identycznie.
Kiedy czyta się to w oryginale, to cała tożsamość Jakuba, miejsce i sama walka zlewają się w jedno fonetyczne zmaganie. On walczy z tajemniczym mężem aż do świtu.
I to nie jest chyba jakaś przynośnia, tylko brutalne, fizyczne starcie. Zastanawiałam się nad tym i widzę Jakuba jak takiego arcymistrza szachowego.
Mhm.
Całe życie przewidywał ruchy innych, miał kontrolę. I nagle ktoś siada z nim do planszy i po prostu zaczyna zmieniać zasady w trakcie gry.
Bardzo ciekawe ujęcie.
Pionki chodzą do tyłu, wieże skaczą. Jakub używa wszystkich swoich sztuczek, ale tej partii nie da się wygrać umysłem. I ten przeciwnik, zamiast się z nim mocować, po prostu uderza go w staw biodrowy. Niszczy go jednym dotknięciem.
I ten mechanizm urazu jest kluczowy. Z punktu widzenia biomechaniki, staw biodrowy to środek ciężkości. Z bioder wychodzi cała stabilność. Ale co ważniejsze, psychologicznie, uszkodzone biodro oznacza koniec ucieczki.
Zabrano mu jego główną broń. On całe życie uciekał, najpierw przed Ezawem, potem przed Labanem, a teraz nie może zrobić ani jednego szybkiego kroku.
Dokładnie. I kiedy jego fizyczna siła i zdolność do ucieczki zostają złamane, Jakub odmawia puszczenia przeciwnika bez błogosławieństwa. Następuje moment poddania, ale i transformacji.
To jest ten moment zmiany imienia, tak?
Tak.
Z Jakuba oszusta staje się Izraelem, co znaczy tym, który walczy z Bogiem, a samo miejsce nazywa Peniel, czyli oblicze Boga.
Paradoks polega na tym, że kto tu właściwie wygrał? Ta boska istota z łatwością łamie mu biodro jednym dotknięciem, ale z drugiej strony to Jakub dostaje to błogosławieństwo.
Wiesz, to co jest tutaj fascynujące, to koncepcja ukrycia i tajemnicy Boga. Bóg chce być poznany, inicjuje relacje, ale nie objawia się w pełni, żeby człowieka, wiesz, nie spalić swoją obecnością.
Daje się mu z sobą zmagać.
O to właśnie chodzi. Bóg obezwładnia fizycznie, ale Jakub wygrywa duchowo. To, czego tak desperacko szukał, przychodzi przez złamanie. Fascynujący detal, o którym chyba warto wspomnieć, jest taki, że do dziś tradycja nakazuje nie spożywać ścięgna stawu biodrowego właśnie na pamiątkę tego konkretnego wydarzenia.
Mhm, to prawda.
No dobrze, słońce wschodzi, Jakub ma nową tożsamość, ale ma też nową, ewidentną słabość. Kuleje. Przekracza rzekę w świetle słońca, żeby stanąć twarzą w twarz z Ezawem.
Mhm.
Jak ta nocna, powiedzmy, duchowa przemiana wpływa na rzeczywistość w dzień? Jakub wychodzi naprzód, co już jest nowością, i kłania się do ziemi aż 7 razy.
I tu mamy piękny kontekst historyczny. Taki siedmiokrotny pokłon, uderzanie czołem w ziemię, to akt najwyższego szacunku z tamtych czasów. Był to gest absolutnego podporządkowania.
A reakcja Ezawa to jest po prostu szok. Zamiast atakować, biegnie, rzuca się bratu na szyję, całuje go i obaj płaczą.
To niesamowity finał tego napięcia.
Prowokacyjne pytanie.
Słucham.
Skoro Jakub przeszedł transformację, ufa Bogu i w ogóle jest nowym człowiekiem, dlaczego on wciąż dzieli swoją rodzinę w ten sam sposób? Ustawia służące na przodzie, jako taki bufor zderzeniowy, a swoją ukochaną Rachelę z Józefem zostawia na samym końcu. Czy ten stary kombinator wciąż tam siedzi?
Zauważyłem to samo. I to jest świetna, niezwykle trafna obserwacja. Przemiana rzadko oznacza takie magiczne, natychmiastowe porzucenie ludzkich lęków.
Czyli to nie działa jak przełącznik.
Nie. W prawdziwym życiu tak to nie wygląda. Jakub poddaje się, ale jego ojcowska psychika wciąż próbuje chronić dziedzictwo, na którym zależy mu najbardziej, czyli Józefa. Ale jeśli połączymy to z szerszym obrazem, zobaczymy, że Bóg, czy po prostu czas i doświadczenie, pracowały przez te lata także nad Ezawem. Odpowiedź Ezawa i to, że odrzuca prezenty, mówiąc mam pod dostatkiem, świadczy o tym, że u niego też zaszła zmiana.
Ale Jakub i tak nalega, żeby Ezaw je przyjął. To nie jest już łapówka za przeżycie, bo zagrożenie przecież zniknęło, tylko twardy dowód restytucji za skradzione błogosławieństwo.
Dokładnie tak. I to naleganie kończy się tym niezwykłym zdaniem. Ujrzeć twoje oblicze to jak ujrzeć oblicze Boga. Rozpoznanie Boga w twarzy przebaczającego brata to kulminacja tej zmiany.
Niesamowite zamknięcie klamry nocnych wydarzeń. Emocje powoli wygasają i bracia muszą zdecydować, co dalej. Łatwo byłoby wpaść w stare tory, w starą dynamikę układów, ale nowa tożsamość wymaga jakichś, wiesz, nowych decyzji. Co następuje po tym wielkim pojednaniu?
Ezaw proponuje swojemu bratu eskortę. Oferuje mu wojskową ochronę swoich ludzi w dalszej drodze.
I to z logistycznego punktu widzenia byłoby świetne rozwiązanie.
Tak, ale Jakub odmawia. Tłumaczy to powolnym tempem marszu dzieci i młodych zwierząt. Bracia ostatecznie rozdzielają się geograficznie. Ezaw udaje się do Seiru, a Jakub idzie do Sukot i dalej do Szechem.
Więc co to wszystko oznacza w praktyce?
Jakub, odmawiając eskorty, pokazuje radykalną zmianę zaufania.
Czyli ten człowiek, który dawniej ufał tylko swoim intrygom, a ledwie wczoraj szukał każdej metody, by uciec przed zagrożenia, teraz nie chce prywatnej armii?
Zgadza się. On odrzuca ludzką, militarną ochronę, bo wreszcie zaczął ufać opiece boskiej. Ufa nowej ścieżce. I kiedy wreszcie dociera bezpiecznie do Szechem, robi coś bardzo ważnego. Stawia tam ołtarz.
I nazywa go El Elohe Izrael. Bóg, Bóg Izraela.
Tak, to jest przełomowe. To już nie jest tylko Bóg jego dziadka Abrahama czy Bóg Izaaka. To staje się osobistą relacją. To jest Bóg Izraela, czyli jego własny Bóg.
Zinstytucjonalizowana tradycja przodków staje się w tym momencie głęboko osobista. Kiedy się na to patrzy, przypominają się od razu podobne historie z tego okresu.
Mhm.
Jak na przykład ten niewyobrażalny kryzys Abrahama, kiedy musiał ofiarować Izaaka, albo historia Józefa, który spotyka braci w Egipcie. Każdy z nich musiał przejść przez swoisty ogień.
Tak, ten wewnętrzny pożar. Dopiero po przejściu kryzysu ta wiara przestawała być tylko odziedziczoną teorią. Stała się żywa. Mechanizmy radzenia sobie przez kontrolę musiały spłonąć, żeby zrobić miejsce na autentyczne poleganie na czymś większym.
Dzisiejsza analiza naprawdę płynnie sprowadza nas do pewnego uniwersalnego przesłania. Zastanówmy się, my jako ludzie, w obliczu ogromnych konfliktów, zagrożeń, utraty pracy czy jakiegoś lęku o przyszłość, my też ciągle budujemy takie nasze dwa obozy.
O tak, nieustannie wymyślamy te strategie A, B, C.
Badę kontroli.
Ale to, czego uczy to źródło, to fakt, że ta najtrudniejsza bitwa wcale nie toczy się na zewnątrz.
Nie z Ezawem.
Nie, toczymy ją głęboko we własnym wnętrzu. Zmagamy się o własną tożsamość, próbując odpuścić tę ciągłą potrzebę kontrolowania każdego aspektu rzeczywistości. Czasem wręcz wymaga to symbolicznego zwichnięcia biodra.
Co skłania nas do pewnej intrygującej myśli na sam koniec dzisiejszego spotkania ze źródłami. Bo jeśli wrócimy do tego utykania Jakuba, w końcu on ujrzał oblicze Boga w twarzy brata dopiero wtedy, gdy przed nim stanął dosłownie utykający, złamany i bezbronny. Nie jako potężny gracz zarządzający ryzykiem.
Zgadza się.
Więc można się zastanowić tak zupełnie na koniec, a co jeśli nasze słabości to nasze życiowe utykanie i błędy? Te blizny, które tak pieczołowicie maskujemy przed światem pancerzem z kompetencji, co jeśli to one są w rzeczywistości jedyną rzeczą, która sprawia, że nasi dawni rywale widzą w nas wreszcie kogoś prawdziwego? Co jeśli to właśnie nasza, wiesz, odarta z kontroli bezbronność, a nie nasza urojona siła jest prawdziwym kluczem do każdego głębokiego, autentycznego pojednania? I z tą myślą zostawiamy na dzisiaj.